Ześlij Ducha Twego, powstanie życie i odnowisz oblicze ziemi. Módlmy się, Boże, który raczyłeś pouczyć serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe i Jego pomocą zawsze się kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Proszę usiąść. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkich witam, siostry i bracia, na tym naszym ostatnim spotkaniu rekolekcyjnym. Jak wspomniał ksiądz rektor, dzisiaj będziemy się zastanawiali, dlaczego Pan powiedział, że jest życiem. A wczoraj natomiast żeśmy sobie próbowali uświadomić, dlaczego Pan mówi, że jest prawdą. I doszliśmy do dwóch wniosków, że trzeba stanąć w prawdzie przed Panem Bogiem, to znaczy uznać siebie za grzesznika, potrzebującego Bożego miłosierdzia i stanąć w prawdzie przed sobą samym, że nie jestem tak doskonały i tak wyjątkowy, jak mnie pompuje pycha. I kiedy na te dwie rzeczy zwrócimy w życiu uwagę, wtedy spełnią się w naszym jestestwie te słowa, które Pan powiedział. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Dzisiaj natomiast ostatni element tego segmentu. Dlaczego Pan mówi o sobie, że jest życiem? Wiemy doskonale, że życie człowieka, to ziemskie, biologiczne, trwa do tego momentu, dopóki bije serce. Kiedy serce pompuje krew, to organizm normalnie funkcjonuje. W momencie, kiedy serce przestaje bić, przestaje po organizmie ludzkim krążyć krew. I wtedy człowiek umiera, staje się trupem. Jedynym tylko kierunkiem później jego jest cmentarz. I grób, i pogrzeb. I tak jest w przypadku życia naszego biologicznego, fizycznego. Ale w przypadku życia duchowego też mamy bijące serce. I tym bijącym sercem w przypadku życia naszego duchowego jest msza święta, jest Eucharystia. Dopóki bije w nas eucharystyczne serce Boga, do tej pory żyje w nas życie duchowe. I wiemy doskonale, że wiele takich żywych trupów, takich zombie chodzi po ulicach naszych miast, naszego ukochanego, bohaterskiego miasta Warszawy, naszych wiosek, naszych osiedli i po naszych ulicach. Niby tu są doskonale rozwinięci. Chodzą na fitnessy, wysportowani, tacy sportliś, jak to mówią Niemcy, są. Odżywiają się super wedle najnowszych jakichś tam założeń dietetycznych. Wydaje się, że takie młode bogi chodzą po ulicach, ale we wnętrzu często są duchowymi trupami, bo nie chodzą na mszę świętą i nie przyjmują eucharystycznego Chrystusa. I powiem wam, kochani bracia i siostry, że to po twarzy człowieka jest widać. Czy człowiek ma duchowe bijące serce, czy człowiek jest duchowym nieboszczykiem. Wielu ludzi dzisiaj się tłumaczy, dlaczego nie chodzi na mszę świętą, bo mówią, że msza święta jest nieatrakcyjna. Ale czy msza święta ma być atrakcyjna? Atrakcyjny może być koncert pod warunkiem, że zespół albo solista jest trzeźwy. Atrakcyjne może być wydarzenie cyrkowe. Atrakcyjne może być choćby dekoracja świąteczna, jak tutaj na placu, na Nowym Mieście przed kościołem i konwentem sióstr sakramentek, ale msza święta nigdy nie może być atrakcyjna. Bo tu wiele razy z tego miejsca przy tym marmurowym ołtarzu padały słowa. Ofiara mszy świętej sprawowana jest w intencji. I wiele razy słyszeliśmy w tekstach biblijnych, w tekstach liturgicznych ofiara. Czy ofiara może być atrakcyjna? Gdybyś się, siostro i bracie, dobrze wsłuchał w to, co dzieje się tu na ołtarzu, to byś usłyszał szum przelewanej krwi Chrystusa. Gdybyś dobrze się wsłuchał w to, co dzieje się na ołtarzu, to byś usłyszał młoty wbijające gwoździe, stopy i dłonie Zbawiciela. Gdybyś się dobrze duchowo wsłuchał w to, co dzieje się na ołtarzu, to byś usłyszał te słowa Eloi, Eloi, lama sabachthani. Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił, a później Longinusa przebijającego Najświętsze Serce, z którego wypływają dwa zdroje. Blade i czerwone, jak to widzimy na obrazie, który widziała Faustyna, krew i woda. która usprawiedliwia duszę. Czy umieranie człowieka jest atrakcyjne? Ten, kto choć raz w życiu towarzyszył komuś odchodzącemu z tego świata, nie może mieć wrażenia, że umieranie i śmierć jest atrakcyjna. I msza święta nigdy nie będzie atrakcyjna, bo msza święta jest zbawcza. Opowiadała mi dr Wanda Pułtaska takie wydarzenie ze swojego życia. Ona zmarła 2 lata temu w wieku 102 lat i wiemy, że 4 lata, 7 miesięcy była w niemieckim obozie koncentracyjnym dla kobiet Ravensbrück. To jest jakieś 80 kilometrów od Berlina, przepraszam, od Szczecina, jakieś 70-60 od Berlina. I była w pierwszej grupie poddanej zbrodniczym niemieckim eksperymentom medycznym. To był 1 sierpnia 42 rok. Ona miała operację zakażeniową. Tak tylko dla informacji powiem, że po 70 latach ta rana na nodze, duszce się otworzyła i wyszedł kawałek zmacerowanej kości. To jest zachowane u nas w instytucie jako swoistego rodzaju nie pamiątka, ale świadectwo niemieckich zbrodni. I opowiadała mi takie wydarzenie, mówi, wiesz, ja potrzebowałam operacji na kręgosłup szyjny. To były lata 60., druga połowa lat 60. W Polsce jeszcze takich zabiegów z chirurgii tej neurologicznej nie robiono. I dla niej, jako dla byłej więźniarki i jednocześnie inwalidki pierwszej grupy, chociaż jak wiemy wszyscy sprawna była fizycznie, ale wszystkie więźniarki te poddane zbrodniczym eksperymentom miały przyznane pierwszą grupę inwalidzką, o co później niestety dla niektórych już wolnej Rzeczypospolitej musieliśmy na nowo zawalczyć. Mówię to z bólem serca, ale udało się. I pojechała na operację do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Kiedy wyjeżdżała tam, to arcybiskup krakowski Karol Wojtyła mówi do niej tak: słuchaj, skoro komuniści ci dali paszport, to ty jedź w drodze powrotnej do ojca Pio. Dlaczego? Dlatego, że no, ten fakt został ujawniony w trakcie procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II, Karola Wojtyły, że jej mąż rozmawiał z ówczesnym biskupem Karolem Wojtyłą, to był 62 rok, że jego żona zachorowała na nowotwór. To był nowotwór płuc. I mimo przygotowywania jej do zabiegów medycznych dawano jej maksymalnie 5% szansy tylko przeżycia. Pan Bóg zainterweniował 21 listopada, 62 rok, cud uzdrowienia i do końca życia Duśka nie chorowała na nowotwór, nowotwór nie było remisji, a zmarła po prostu na starość. I ona mówi tak, dobrze, ale nie wiedziała, bo mówi do mnie, wiesz, ja do końca nie wierzyłam, że to było za przyczyną ojca Pio. Ja myślałam, że dokonał się jakiś cud, ale nie wiedziałam, że to za przyczyną ojca Pio. To był rok 1967, bo w 68, 23 września ojciec Pio odszedł do wieczności. I Karol Wojtyła, arcybiskup krakowski, mówi, ja ci tam ułatwię, siostry Felicjanki zaopiekują się tobą i pojedziecie do Padre Pio, jedź do niego. Wylądowała po południu na Fiumicino w Rzymie, tam czekały nasze siostry Felicjanki i kiedy zajechały, to jest około 300 kilometrów na półwysep Gargano, to już było ciemno, wszystko pogaszone, pielgrzymi udali się do swoich kwater, bo następnego dnia mieli przyjść na spotkanie na mszę świętą, którą celebrował Padre Pio. Zajechały, stoją takie bezradne, nie wiedzą co zrobić pod murami tego klasztoru ojców kapucynów w San Giovanni Rotondo. I Luśka już taka i zmęczona po podróży, bo ona prosto ze Stanów przyleciała. 4 miesiące nie była w Polsce, więc tęskniona za mężem, profesorem Andrzejem i za swoimi 4 córkami. I mówi, proszę się zwracajmy. Ja tu widać, że nam się nic nie ułoży, więc ja chcę do domu. Ale siostra przełożona mówi, pani doktor, poczekajmy, jeszcze chwilę. patrzą, nagle zbliża się do, jak w stronę ich jakaś osoba. Co więcej, w habicie zakonnym, kapucyńskim. Co więcej, to był Polak, brat Marek, który tam posługiwał jako obsługa polskiej grupy pielgrzymów. No i wtedy siostry mówią, że to jest pani doktor z Krakowa, która była więźniarką niemieckiego obozu dla kobiet, Ravensbrück, nie hitlerowskiego, tylko niemieckiego, bo 95% Niemców zagłosowało za Hitlerem. Wybrało go w wolnych wyborach. I ona chciałaby spotkać się z ojcem Pio. I wtedy ten brat mówi, dobrze, przyjdźcie pod tę furtkę, pokazałem tę furtkę w płocie o 4 rano. Dlaczego? Bo o 5 rano codziennie Padre Pio celebrował mszę świętą. I były tłumy, ludzi nie trzeba było zapraszać. Tam po prostu biegli na wyścigi, aby zdobyć jak najlepsze miejsca. Kościółek był mały, bo dzisiaj jest duże sanktuarium. No i jak się umówili, tak było. I mówi do mnie, tak wiesz, posadzili mnie w drugiej ławce od ołtarza, tak pod kątem. Dzwonek, rozpoczyna się msza święta. Wprowadzają bracia ojca Pio, bo on już był w takim dość słabym stanie, poza tym on miał stygmaty. Hematolodzy obliczyli, że przez te 50 lat, jak miał stygmaty, to około 1700 litrów krwi wypłynęło z jego ran. Po ludzku jest to niemożliwe. I bracia go też prowadzili, bo najbardziej mu problem sprawiało chodzenie, stygmaty stóp, bo ciągle z tego sączyła się krew, tam ciągle była żywa rana. I mówi do mnie tak, rozpoczyna się msza święta, Padre Pio zdejmuje te swoje słynne rękawiczki bez palców, którymi chronił stygmaty dłoni przed ludzką wścibskością. I jest moment, a i miał taką albę z dłuższą koronką, taką mniej więcej do połowy dłoni. I mówi, jest moment konsekracji i Padre Pio podnosi świętą hostię, która stała się ciałem Jezusa, aby ukazać ją ludowi, tak jak każdy kapłan we mszy świętej. I mówi do mnie, wiesz, w tym momencie odwinął mu się mankiet od tej alby, od rękawa i ja zobaczyłam, że z tej rany do rękawa spływa mu żywa krew. I wtedy zrozumiałam, że msza święta jest ofiarą. Czy msza święta może być atrakcyjna? Msza święta jest ofiarą i to co więcej, ofiarą zbawczą. Tu mi się taka historyjka też przypomina, dlaczego warto chodzić na mszę świętą. Otóż był pewien mężczyzna, który się chwalił swoim kolegom w pracy, że on ma tak bardzo pobożną żonę, że ona za nich chodzi oboje do kościoła i za nich oboje się modli. I w nocy z soboty na niedzielę miał taki sen ten mężczyzna, że oboje z żoną umarli i stanęli do świętego Piotra. Zadzwonili, święty Piotr otworzył. No, ładnie się przedstawili, jak to zazwyczaj kobieta bardziej wygadana niż mężczyzna, więc ona załatwiła sprawę z wizytówką. I święty Piotr mówi, to bardzo proszę. No, mężczyzna jako mężczyzna żonę pierwszą przepuścił i ona sobie spokojnie przeszła przez bramę nieba. I w pewnym momencie ten mężczyzna chce robić krok do przodu, żeby też przejść próg bramy, a wtedy święty Piotr wyciąga rękę i krzyczy, stop! Gość taki zdziwiony mówi, no ale jak to święty Piotrze, Kościół uczy, że małżeństwo to jest jedność, ja chcę być ze swoją żoną, no powinniśmy razem pójść do nieba. A Piotr z surową miną, grożąc palcem, klucznik niebieski mówi, tyś się chwalił, że twoja żona za was oboje chodzi do kościoła, na mszę świętą i się modli. To ona za was dwoje weszła do nieba. Gość się zbudził, wystraszony, zlany potem, ucałował żonę i mówi, kochanie, idę dzisiaj z tobą na mszę świętą. Powiem wam tylko tyle, że kiedy w 1948 roku dr Półtaska pojechała do Krakowa podjąć tam studia z medycyny w Uniwersytecie Jagiellońskim, jej od tego momentu spowiednikiem stał się ksiądz Karol Wojtyła, i pytałem ją, mówię, słuchaj, jak wyglądała twoja spowiedź, ta pierwsza u Wojtyły? Ona mi powiedziała, wiesz, powiedział mi tylko jedno zdanie w nauce. Jeśli możesz, przychodź codziennie na mszę świętą. Daję świadectwo, że ona była temu wierna. Mało dni było w ciągu jej życia, kiedy nie była na mszy świętej. I ty, bracia i siostry, jeśli tylko możesz, przychodź najczęściej na mszę świętą, bo to jest źródło. bo to jest życie. A jaką siłę i moc daje msza święta, to na koniec też taka historia. Otóż, jak wiemy, Ojciec Święty Jan Paweł II co roku do świąt i wielkanocnych i Bożego Narodzenia przygotowywał się przez rekolekcję, tak jak my. I zawsze co roku zapraszał kogoś, żeby jemu poprowadził te rekolekcje i jego współpracownikom, księżom kardynałom, księżom prałatom. I w 1993 roku zapragnął, żeby te rekolekcje poprowadził biskup z Wietnamu. I prosił, żeby ksiądz Dziwisz zadzwonił i zaprosił go w imieniu Ojca Świętego na te rekolekcje. Ale ten biskup z Wietnamu się wymawiał tym, że on nie skończył żadnego seminarium, bo on tajny tylko taki kurs odbył, bo wiemy, w Wietnamie był reżim komunistyczny i on nie ma żadnych tytułów naukowych i on skompromituje i siebie, i Ojca Świętego i będą się śmiać. Ale Ojciec Święty nalegał, mówi, nie, dzwoń Stasiu do oporu, ja chcę, żeby on prowadził te rekolekcje. A ten się znowu opierał, więc w końcu Ojciec Święty mówi, daj słuchawkę, ja z nim porozmawiam. Ojciec Święty mówi, ja księdza biskupa proszę o to. I wtedy tenże biskup mówi, Ojcze Święty, zgodzę się pod tym warunkiem, że nie będzie nauk teologicznych, tylko dam świadectwo ze swojego życia. Jan Paweł mówi, o to mi chodzi, księże biskupie. I opowiadał w czasie jednej z nauk taką historię ze swojego życia. Otóż 3 dni po święceniach kapłańskich został schwytany przez komunistyczne władze Wietnamu i wtrącony na 25 lat surowego więzienia. Surowość tego więzienia tylko za to, że był katolikiem i ośmielił się przyjąć święcenie kapłańskie, polegała na tym, że to była podziemna separatka bez okna. Pod sufitem była żarówka, taka setka, która się przez 24 godziny paliła niczym nieosłonięta. I więzień był tak niebezpieczny dla reżimu komunistycznego, że zamiast drzwi, które by dawały jakąś namiastkę intymności, nawet przy tych rzeczach fizjologicznych, to była krata. A naprzeciwko tej kraty przez 24 godziny dyżurował strażnik. I mówi tak, różne myśli chodziły mi po głowie, łącznie z tymi najgorszymi. Ale kiedy tak się trochę oswoił, otrząsnął z tego letargu, to postanowił napisać list do swoich krewnych. A miał prawo raz w miesiącu do korespondencji, tak jak w obozie koncentracyjnym to wyglądało. I napisał w tym liście, że jest chory na żołądek i potrzebuje rodzynek i takiego chleba dietetycznego, coś takiego jak nasz opłatek świąteczny, wigilijny. Rodzina w mig złapała, o co chodzi. I przysłali mu te zamówione produkty. I on te rodzynki nalał wodą i one sfermentowały. I mówi do Ojca Świętego i zgromadzono jego audytorium i codziennie przez 25 lat miałem mszę świętą. Ale jak? Tu strażnik, tu krata zamiast drzwi. Nie ma ołtarza, nie ma szat, nie ma świec, nie ma naczyń, nie ma ksiąg liturgicznych. I mówi tak, za ołtarz służyła mi moja dłoń. I na tę dłoń codziennie kładłem okruch białego chleba i 2 krople tego moszczu winnego łączyłem z 1 kroplą wody. Tak jak to kapłan czyni, bo to symbolizuje 2 natury w Chrystusie. Wino boską, a woda ludzką. Bo one są 2 równe. Sobór w Chalcedonie, tak orzekł w 431 roku. I z pamięci, bo musiał się pewnych tekstów w tym podziemnym seminarium nauczyć, recytował fragmenty mszy świętej. I mówi, to dawało mi siłę przez te 25 lat, że nie zwariowałem, nie popełniłem samobójstwa, doczekałem po 25 latach wyjścia z więzienia i oto dzisiaj dostępuję takiego wielkiego zaszczytu, że mogę stawać prowadząc rekolekcje przed Ojcem Świętym i jego współpracownikami. I co więcej, w ciągu tych 25 lat 7 strażników, którzy go pilnowali, nawróciło się, poprosiło o sakrament Chrztu Świętego i zostało chrześcijanami, katolikami. Taką siłę i moc daje msza święta. Taką siłę i moc daje komunia święta. Dzisiaj załamujemy ręce nad tym, że coraz bardziej kościoły pustoszeją. Ja myślę, że to też jest z dopustu Bożego, bo jednocześnie za tym idzie coraz mniejsza ilość kapłanów. Ja mam możliwość obserwowania kościoła niemieckiego co najmniej od 28 lat. Oprócz wyjazdów takich służbowych, naukowych, to jeszcze wyjazdy duszpasterskie w ramach Sommerhilfe, czyli pomocy wakacyjnej. I zobaczycie, kochani, że przyjdzie taki moment, że ludzie będą tęsknić za mszą świętą, a nie będzie tej mszy świętej, bo nie będzie komu jej celebrować. Ale do czego zmierzam? Załamujemy ręce, biadolimy, że coraz mniej ludzi, a wielu spośród tych, co biadolą i narzekają, raz w tygodniu albo dwa razy w miesiącu chodzą na mszę świętą. Jeśli możesz, tylko możesz przychodzić codziennie na mszę świętą. Verba docet exempla trahunt, mówi średniowieczna Adagio. Słowa pouczają, ale przykłady pociągają. Jeśli chcecie, żeby wasze dzieci czy wasze wnuki chodziły na mszę świętą, to pokażcie, że wy też na nią chodzicie. Ja to wiele razy mówiłem w konferencjach do rodziców czy do małżeństw, że raz czy drugi, jak się powie dziecku idź czy się pomódl, to ono pomodli się albo pójdzie. Ale za trzecim razem się zbuntuje, bo powie, że moja mamusia, mój tatuś nie chodzą, to po co ja mam chodzić? Msza święta, komunia święta, to jest serce. I dopóki ono bije, to ty żyjesz. A kiedy to serce przestaje bić, umierasz. Dzisiaj jest dla nas to wielkie wyzwanie, ale jednocześnie także jest to ogromna szansa, bo msza święta to jest ta siła i moc, za którą tęskniono i która dawała siłę i moc. W obozie na przykład koncentracyjnym w Ravensbrück była komunia święta, ale nie było tam kapłanów, bo to był obóz żeński. Co prawda za 3,5-metrowym murem był obóz męski, 20 050 było więźniów, z czego 1/3 to byli Polacy, a mamy dokładną księgę, bo pisarzem obozowym był Polak, jak była zwijanie obozu, tak zwane Marsze Śmierci, to on ukradł tę księgę i mamy ją zdeponowaną u nas w instytucie, ona jest zdigitalizowana, można sobie ją na stronie też zobaczyć. Ale tak bardzo mocno wierzono w siłę i moc Eucharystii, że komando kobiet, które jeździło około 7 kilometrów dalej do obozu jenickiego, gdzie była piekarnia i przywożono chleb na teren obozu kobiecego, ten codzienny chleb więźniarski. I tam był ksiądz Francuz, jednocześnie przemycano komunię świętą. I komu dawano? Kobietom, które szły na śmierć. Albo na egzekucję, a około 150 Polek Niemcy tam rozstrzelali, albo wyselekcjonowane do komór gazowych. One, jak opowiadały mi więźniarki, jak wspominałem, jestem kapelanem i wiele z nich znałem, klubu byłych więźniarek Ravensbrück, całkowicie inaczej nasze koleżanki zachowywały się, kiedy usłyszały, że życie ich się kończy, a inaczej szły na tę śmierć umocnione ciałem Chrystusa i Jego krwią. Taką siłę i moc daje msza święta. Taką siłę i moc daje Komunia Święta. I dlatego, jeśli chcemy, żeby odrodziło się życie eucharystyczne w naszych rodzinach i w naszym narodzie, to musimy zacząć od siebie. Jeśli tylko możesz, przychodź codziennie na mszę świętą. Jeśli tylko możesz. I zostawiam was z tym, siostry i bracia. I dziękuję za wszystko. Amen.